Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy oczywiście o tym, co działo się w siatkarskiej i dalej się dzieje w siatkarskiej Lidze Narodów. Również krótka informacja żużlowa, a dalsza część to oczywiście piłka nożna i to, co dzieje się na boiskach europejskich w związku z trwającym Euro. Zaczynamy oczywiście od Ligi Narodów. Trwa jeszcze rywalizacja wśród panów. Właśnie śledzimy mecz Polski z Iranem. Obecnie mamy trzeciego seta, w którym biało-czerwoni prowadzą 10-6. Pierwsze dwie partie oczywiście łupem Polaków. Wracając do Ligi Narodów, zakończyła się rywalizacja wśród pań. 15 kolejek zostało rozegranych w związku z tym, że było tych drużyn aż 16. Rywalizowały w Lidze Narodów oczywiście Polki. Bilans naszych reprezentantek to 15 punktów w 15 spotkaniach, co przełożyło się na 11 miejsce w końcowej tabeli Ligi Narodów Kobiet. Jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, najlepsze okazały się Amerykanki, 42 punkty przed Brazylijkami punktów 40 oraz Japonkami punktów 33. Jeżeli chodzi o rywalizację panów, no to można powiedzieć, że Polacy idą jak burza. Ostatnie cztery spotkania to zwycięstwa do zera odpowiednio z Kanadą, z Japonią, z Niemcami i z Argentyną.
No i zanosi się na piąte zwycięstwo z rzędu do zera, bo z Iranem biało-czerwoni pewnie zmierzają po wygraną również w trzecim secie. Wiele wskazuje na to, że w tegorocznych dotychczas 14 rozegranych meczach w Lidze Narodów Polacy wygrali swoje mecze w trzech setach, aż w 10 tych spotkaniach, bo traciliśmy tylko sety w meczach ze Słowenią, Brazylią, Serbią i Rosją. No i dzisiaj, no jeżeli wygramy z Iranem, oczywiście to mamy już pewne awanse. Jutro będziemy w ostatnim meczu grać z Francją, która no to będzie też jest blisko wywalczenie tego awansu, a także ten pierwszy etap sezonu w wykonaniu drużyny Witola Heina na pewno dobry, obiecujący, taki też budujący, ale tutaj myślę, że największy dylemat, jeżeli w ogóle jeszcze ma jakiś Witold Heinen, to na pewno przy obsadzeniu tej dwunastki na Igrzyska Olimpijskie, gdzie wiadomo celem nadrzędnym jest medal.
No, rzeczywiście jest kłopot bogactwa, bo widzimy w wielu spotkaniach, że trener Heinen bardzo chętnie rotuje składem, często posyła zawodników nominalnie rezerwowych, chociaż po tych kilku spotkaniach być może ta hierarchia się zmieni, ale rzeczywiście ta konfiguracja zawodników, nawet jakaby ona nie była, ona nie wpływa negatywnie na poczynania biało-czerwonych, którzy rzeczywiście w wielu spotkaniach grają bardzo pewnie i bez większych problemów pokonują kolejnych przeciwników.
Tak, no gdybyśmy mieli jakoś tak na szybko się skupić przy sytuacji kadrowej w kontekście Olimpiady, to wydaje się, że tutaj pozycja taka chyba najbardziej spokojna pod tym kątem, jeżeli chodzi o takie dylematy, to rozgrywający, no wydaje się, że raczej na pewno pojedzie dwójka Mdrzyska Łomacz. Zobaczymy, kto wygra rywalizację na ataku, Spary, Muzaj, Kaczmarek, bo wydaje mi się, że jakoś tak żaden z nich jakoś tak naprawdę w 100% do końca nie przekonywał. Zobaczymy, jak z przyjmującej mi z tej szóstki czwórka weźmie Heinen. Wydaje się na chwilę obecną, że najmniejsze szanse ma jednak chyba Fornal i mimo wszystko Bednosz. No i Szatkowi. Mamy pięciu, pojedzie trzech. Huber mimo wszystko raczej na bilet do Tokio się nie załapie. No i zobaczymy, kto wypadnie z czwórki. Kłos, Kochanowski, Nowakowski, Bieniek. No Nowakowski wydaje się być taką firmą, że on musi pojechać. Bieniek rozgrywa bardzo dobry sezon na moje. Gdybym ja tak miał obstawiać na podstawie formy, to Bieniek wydaje się, że zasłużył na ten bilet. Zobaczymy, czy Kochanowski, czy Kłos w tej sytuacji. No ale to są wszystko takie pozytywne dylematy i zaraz po zakończeniu Ligi Narodów będziemy wiedzieć.
Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rywalizację Polaków w Lidze Narodów. I jeszcze krótka informacja żużlowa. Tym razem będzie nieco mniej niż zwykle, ponieważ w ten weekend jako takiej kolejki nie było. Odbyło się tylko jedno spotkanie w ramach zaległego meczu 9 kolejki. W Lublinie Motor podejmował moje Bermudy Stal Gorzów i zwyciężył w tym spotkaniu 46-43. W zespole Motoru najwyższy dorobek punktowy zaliczył Grigori Łaguta 9 punktów, a także Dominik Kubera 9+1. W drużynie gości oczywiście tradycyjnie można by powiedzieć najlepszy Bartosz Zmarzlik 16 punktów w 6 startach. 10 punktów zdobył Martin Waculik. Jeżeli chodzi o tabelę Ekstraligi po 9 kolejkach, no tutaj takie można powiedzieć kosmetyczne zmiany. Liderem pozostaje Betard Sparta Wrocław, 16 punktów przed Stalą Gorzów, punktów 14, na trzeciej pozycji Motor Lublin 13 punktów, na czwartym Unia Leszno punktów 11, tyle samo, piąte miejsce Włókniarza Częstochowa, na ostatnim miejscu z 4 punktami na koncie ekipa GKM-u. Grudziąc tą krótką informacją żużlową, kończymy tą część niepiłkarską, a za kilka minut podsumujemy to, co dzieje się w fazie grupowej Euro.
In a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of love that's never seen before. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Piosenką We Are The People, która jest taką melodią przewodnią Euro 2020, płynnie przechodzimy do tego, co działo się i nadal się dzieje w fazie grupowej. Zaczniemy może tak jak ostatnio od tego, co działo się w meczu reprezentacji Polski. Później zajmiemy się tym, co działo się w pozostałych grupach. Wszyscy doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z niezwykle trudnego położenia Polaków po pierwszym spotkaniu przegranym ze Słowacją 1-2. Rywal niezwykle wymagający i utytułowany, reprezentacja Hiszpanii. No, ale w tym meczu z perspektywy tego, co działo się ze Słowacją, można mówić o niespodziance. Remis z Hiszpanią 1-1, ale z drugiej strony w końcu zobaczyliśmy taką reprezentację Polski, jaką chcielibyśmy zawsze oglądać na dużych turniejach.
No tak, pierwszy raz od, nie wiem, może nawet pierwszy raz w stuleciu się tak zdarzyło, że w meczu o wszystko biało-czerwoni przedłużyli swoje szanse, nadzieję na awans do fazy pucharowej, bo rzeczywiście po tym fatalnym meczu ze Słowacją to była zupełnie inna drużyna. W ogóle jak oglądaliśmy ten mecz, to takie po 10 minutach było takie, odnosiliśmy wrażenie, kurczę, w ogóle inaczej się zachowują w tym boisku, inaczej
takie
chodzą.
Takie niedowierzanie, można powiedzieć, że to ta sama drużyna.
Dokładnie, z większą determinacją, z takim większym przekonaniem, że można może nawet to spotkanie wygrać, nie, że wcale nas Hiszpanie tym meczu myślę, że nie było chyba takiego fragmentu w dłuższym wymiarze czasowym, który mogliby nas naprawdę jakoś strasznie przycisnąć, zdominować, gdzie Wojciech Szczęsny miał ręce pełne roboty. Pod bramką Szczęsnego gorąco zrobiło się, może gdzieś tak w ostatnich 10 minutach mniej więcej, ale na dobrą sprawę to my tak Hiszpanom specjalnie jakoś nie ustępowaliśmy i mieliśmy sytuację i trzeba przyznać, że gdyby oprócz tej bramki Lewandowskiego pozostałe te sytuacje, które udało się stworzyć pod bramką Unaia Simona, to były takie konkrety.
Tak, no sam Lewandowski przecież mógł w tym meczu zaliczyć co najmniej jeszcze jedno trafienie.
Tak, no słupek Świderskiego, też strzał z bliskiej odległości Świderskiego, gdzie no gdyby się trochę lepiej zachował, kto wie, może by trafił, też fajny strzał z dystansu Klicha. Także naprawdę biało-czerwoni, taki też mecz wydaje mi się chyba pierwszy za Sousy, gdzie zagraliśmy naprawdę równo na dobrym poziomie od początku do końca, od pierwszej do 90 minuty. No i tak suma summarum zasłużony remis. No i też fajne było to, że mieliśmy też w końcu szczęście, bo mam tutaj na myśli ten rzut karny, faul Modera, ewidentny faul, no ale w super trafił Moreno, dobitka Moraty fatalna, no i ostatecznie remis.
No i tak mówi się, że suma szczęścia musi wynosić zero, bo my też z kolei w drugiej minucie mieliśmy kontrowersję, gdzie Zieliński przewrócił się w polu karnym Hiszpanów. Tutaj rzutu karnego sędzia się nie dopatrzył. A co do Polaków, no to trzeba powiedzieć chyba też, że jak tydzień temu zganiliśmy naszych liderów za to, że tymi liderami nie byli, no to teraz trzeba to troszeczkę jednak odwrócić. Wojciech Szczęsny, no w porównaniu do pierwszego występu, no zdecydowanie na plus. Kamil Glik, który naprawdę szefował, dzielił i rządził w polskiej obronie. Robert Lewandowski też dużo większe zaangażowanie w tym meczu. No i co ważne, dla niego bramka na trzecich Mistrzostwach Europy. Co prawda jest to 3 razy po 1, ale to jest taka regularność. No i nawet Piotr Zieliński, który po tym początkowym fragmencie, o którym mówiliśmy, gdzie był ten faul, może nie był aż tak widoczny, ale wrażenie z kolei zrobiła jego statystyka przebiegniętych kilometrów.
Tak, a więc no Lewandowski, to jest właśnie piłkarz, od którego oczekujemy, żeby robił różnicę też w tych ważnych meczach, no bo musimy przede wszystkim na nim polegać. Jeżeli ktoś strzela 47 bramek w samej lidze niemieckiej, gdzie rozgrywa się tylko 34 mecze, on sam rozegrał 29, no to musimy liczyć na jego skuteczność, jeżeli mówimy o jakimś sukcesie w postaci chociażby wyjścia z grupy. No i tutaj Lewy w końcu się gdzieś w pewnym stopniu odblokował. Wydaje się, że chyba to był taki jego nawet najlepszy indywidualny mecz, występ na wielkim turnieju, bo do tej pory cały czas ten bilans jednak wygląda kiepsko. 13 meczów, licząc Mistrzostwa Świata i Europy, tylko 3 gole. Wojtek Szczęsny. W końcu możemy powiedzieć o Wojtku Szczęsnym w kontekście takim, że
Pomógł drużynie.
Tak, pomógł drużynie i zrobił wynik. No bo rzeczywiście w końcówce bardzo dobrze zachował się przy strzale, przy Moraty. No i generalnie bardzo fajnie grał na takim... bardzo dobrze zachowywał się pewnie w polu bramkowym, na przedpolu. Także Szczęsny na pewno na plus. Kamil Glik, bezbłędny mecz. No i dzisiaj, tak jak Sousa lubi eksperymentować z linią obronną, tak no możemy powiedzieć, że no trudno sobie wyobrazić reprezentację Polski w ogóle bez Kamila Glika. Zieliński, tak sceptycznie do Zielińskiego. Wydaje mi się, że paradoksalnie stosunkowo mało piłek przechodziło przez niego w sytuacji, kiedy budowaliśmy ten atak pozycyjny, czy też kontry, czy generalnie byliśmy w ofensywie, bo gdyby tak teraz sobie przypomnieć te wszystkie sytuacje, po których oddawaliśmy strzały, to tam generalnie Piotrek Zieliński, może się mylę, ale większej roli jakoś nie odgrywał i no nie zaliczał tych powiedzmy kluczowych podań, kluczowych zagrań. No i jeszcze takie dwie rzeczy może, które bardzo mi się rzuciły w tym meczu w oczy. Pierwsza rzecz, no to przy bramce fantastycznie zachował się Kuba Moder, kiedy stojąc tyłem do bramki Hiszpanów niemal już na linii środkowej boiska, nie zachował się jak klasyczny polski piłkarz, czyli zagrał tak do tyłu, do obrońcy, do najbliższego partnera czy do bramkarza, tylko z wodem oszukał dwóch Hiszpanów, zrobił sobie przestrzeń, wygrał rywalizację z dwoma piłkarzami, podał do Klicha, ten do Jóźwiaka, kapitalna asysta zresztą Jóźwiaka i gol Lewandowskiego. I druga sytuacja, bodajże chyba 65 czy 66 minuta, kiedy faulował mniej więcej w środkowej strefie Jóźwiak, dostał żółtą kartkę i strasznie mi się spodobało, jak
reakcja piłkarza
naszych, tak. podeszło tam,
no, tego nam brakowało.
Podbiegło do sędziego i tak powiedział mu co myśli o tej sytuacji, tak. Tego właśnie brakowało w meczu ze Słowacją, gdzie jeden za drugiego, a w tym meczu to było z Hiszpanią, gdzie jeden z drugiego gdzieś tam próbował skakać w ogień i to było takie naprawdę budujące i no i z takim, myślę, też większym gdzieś tam optymizmem możemy spoglądać na ten na pewno ciężki mecz, jaki nas czeka ze Szwecją. Mhm.
Wspomniałeś o Moderze, ja tak w kontekście jeszcze Grzegorza Krychowiaka się zastanawiam, bo graliśmy bez zawodnika, który jest uważany za jedną z wiodących postaci w reprezentacji, ale w meczu z Hiszpanią, szczerze mówiąc, ja tego nie dostrzegłem. Jego braku.
Jego braku, no tak. Zresztą no, Moder wiele chyba na to jednak mimo wszystko wskazuje, że nie zagra, bo przecież on nawet nie brał udziału w treningu tym dzisiejszym, a więc tym ostatnim przed wyjazdem do Sankt Petersburga. No i chyba będziemy musieli się spodziewać na tego, że od pierwszej minuty modela raczej zabraknie, a wróci Krychowiak. No, Krychowiak zawiódł ze Słowacją, chociaż my też mamy takie podejście bardzo, myślę, jako polscy kibice zero-jedynkowe, bo na przykład gdybyśmy wrócili wspomnieniami do meczów i reprezentacji Polski tych marcowych w eliminacjach do Mistrzostw Świata, to tam wydaje się, że Krychowiak był jeden z takich bardziej wyróżniających się piłkarzy, na przykład w meczu z Anglią na Wembley, gdzie nie pękł, i jak mielibyśmy kogoś na przykład wyróżnić za kiepską pierwszą połowę z Anglikami, no to na przykład to był moim zdaniem Grzegorz Krychowiak, no a ze Słowacją na całą jego grę rzutowała ta czerwona kartka nieszczęsna, ale wiele wskazuje na to, że wrócił to do wyjściowego składu. No i zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało. No ale cały czas i tak musimy liczyć na pozostałych liderów, czyli na lewego, na to, że w końcu też Piotrek Zieliński zagra taki mecz z jajem, bo brakuje wyraźnie Zielińskiego naprawdę tak, żeby odgrywał tak, żeby też jego dobra gra przekładała się na liczby, czyli coś, co w końcu udało mu się wykreować w ostatnim sezonie w Napoli.
No i jeszcze też warte podkreślenia z takiego punktu statystycznego. W 55 minucie trener Sousa wpuścił na boisko Kacpra Kozłowskiego, który tym samym stał się najmłodszym zawodnikiem, który wystąpił w meczu Mistrzostw Europy. No, w meczu z Hiszpanią to świadczy też o, myślę, dużej odwadze naszego szkoleniowca.
17 lat, 246 dni, najmłodszy debiutant, najmłodszy piłkarz, który kiedykolwiek zagrał. Rzeczywiście na to, co też zwracali chyba eksperci, że gdyby to był trenerem był Polak, na przykład Jerzy Brzęczek, to raczej Kozłowski by się w takim meczu nie pojawił, ba, może by nawet nie został
w ogóle jeszcze
powołany.
By dostał szansę w reprezentacji.
Tak, w ogóle jeszcze jedna rzecz, którą gdzieś tam trzeba też podkreślić w kontekście tego, że Sousa zdecydował się na taką zmianę, bo ta zmiana szykowała się dokładnie w momencie, kiedy biało-czerwoni przegrywali 1-0 i w tym momencie biało-czerwoni zdobywają bramkę na 1-1, a wiemy, że w takich sytuacjach często trenerzy, wynik jednak zmienia się na taki korzystniejszy, wycofują się z tej zmiany i albo wstrzymują się z jakąkolwiek zmianą, albo po prostu ewentualnie wprowadzają innego piłkarza, na przykład bardziej o walorach stricte defensywnych, a tutaj jednak Kozłowski wszedł. Popatrzcie też, że za kogo wszedł. Jednak gdzieś Sousa wyciąga wnioski, bo wprowadził...
Tak, za Klicha.
Wszedł za Klicha, który przecież od 31 minuty grał z żółtą kartką na koncie. No i ewentualny jeden, czy tam dwa faule więcej, zależy w jakim stopniu te faule by wyglądały, no to moglibyśmy znowu kończyć w dziesiątkę. Także tutaj no, to na pewno godne podkreślenia. Kozłowski bardzo fajnie wypadł. Grał tak bez kompleksu z tymi Hiszpanami. Jak miał piłkę, to nie myślę, żeby gdzieś tam grać bardzo bezpiecznie, czy w taki sposób no, najprostszy, tylko z myślą gdzieś, z myślą taką na grę do przodu. Także pozytywnie. Zresztą o Kozłowskim mówi się w kontekście ewentualnych przenosin gdzieś za granicę, może nawet już teraz. No zobaczymy. No w każdym razie Kozłowski zapisał się na kartach historii Mistrzostw Europy. To cieszy. Także oby tak dalej.
Tak, jeszcze tak dla informacji, przed chwilą skończyło się spotkanie siatkarskiej reprezentacji Polski z Iranem. Wygrana biało-czerwonych 3-0 w trzeciej partii 25-16. Wracamy do grupy E Euro 2020. Tak dla formalności, w drugim spotkaniu tej grupy Szwecja podejmowała Słowację. Trzy korony zwyciężyły 1-0 po golu Emila Forsberga w 77 minucie z rzutu karnego, ale sam mecz naprawdę okropny do oglądania.
Mówimy o meczu?
Szwecja-Słowacja,
tak. Bo, przepraszam, zamyśliłem się delikatnie. Tak, no rzeczywiście Szwedzi tak i minus zaskoczyli przede wszystkim w pierwszej połowie, bo grali bardzo topornie i naprawdę z wielkim wysiłkiem przychodziło im tworzenie jakiejkolwiek sytuacji pod bramką Dubrawki. W drugiej połowie to już ruszyło z większym impetem, ale głównie ze sprawą Isaka, który naprawdę robił różnicę i gdyby miał więcej szczęścia, więcej zimnej krwi, to sam by się wpisał na listę strzelców. Ładne zagranie, chociaż ponoć przypadkowe do Quaisona przy tym rzucie karnym, gdzie był faulowany. No i bramka Forsberga, także Szwedzi wygrywają. Szwedzi są jedną z trzech bodajże drużyn na tych mistrzostwach Europy obok Włochów i Anglików, którzy jeszcze nie stracili bramki. Tak jest. Wiemy, że też zapewnili sobie awans do fazy pucharowej.
Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o sytuację w naszej grupie, no to Szwecja z 4 punktami na razie jest na pierwszym miejscu po 2 kolejkach. Nawet jeśli spadliby na 3, no to w takim wypadku z 4 punktami raczej jest duża szansa na... Jest już pewna wyjścia, tak?
Tak.
Na drugim miejscu Słowacja z 3 punktami, na miejscu trzecim Hiszpania z 2 punktami i biało-czerwoni zamykają tabelę z 1 punktem. Przypomnijmy, mecz Polska-Szwecja już jutro. No i co? Zostały nam teraz pozostałe grupy, ale o nich powiemy za chwilę. Wracamy do rywalizacji grupowej w Euro. Wiemy już, jakie rozstrzygnięcia zapadły w grupie A. Tam w trzeciej kolejce Włosi w mocno zmienionym składzie pokonali Walijczyków 1-0, zaś Szwajcaria w starciu z Turcją zwyciężyła 3-1, mecz, który obfitował naprawdę w piękne bramki.
Tak, jak się później okazało, to zwycięstwo Szwajcarów, te 3 punkty, ta wygrana 3-1 dała Helwetom awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy. Przepiękne bramki Xherdana Shaqiriego, zwłaszcza ta na 2-0, ale też ładna bramka, jedyna bramka na tym turnieju w wykonaniu Turków, konkretnie Itwana Kachweciego w 62 minucie. Natomiast Włosi grając rezerwowym składem, wygrali z Walią 1-0. Szereg zmian wprowadził w tym meczu Roberto Mancini. No i co ciekawe, z 26 piłkarzy, jakich powołał na tym turnieju, wykorzystał, już grało, przebywało na boisku 25.
Z wyjątkiem Mereta, bramkarza.
Tak, no zagrał nawet Salvatore Sirigu, wszedł w końcówce. Właśnie zastanawiano się, dlaczego tak zrobił, że akurat wprowadził samej końcówce. I to była taka trochę aluzja do tego, że w 1990 roku, kiedy Włosi rozgrywali mundial na własnym stadionie, Roberto Mancini wówczas był jedynym piłkarzem w kadrze Włoch, który nie wszedł nawet na minutę. Także tutaj daje szansę każdemu. Bramka Pessiny. No i co Włosi? Jeżeli mówimy o Włochach, no to szybko, że 30 meczów bez porażki, wyrównali swój rekord z lat 35-39. 11 mecz rzędu bez straconego gola, 11 mecz rzędu z zwycięstwem. I wiemy, że już, że w 1/8 finału zmierzą się z Austrią.
A jeżeli chodzi o Turków, to z kolei wydaje mi się jedno z największych rozczarowań. Zawodnicy, rzeczywiście wielu zawodników bardzo ciekawych w tym zespole, ale na tym turnieju zupełnie tego nie pokazali. W grupie B też znamy już ostateczne rozstrzygnięcia. W trzeciej kolejce Duńczycy, którzy byli na musiku, zwyciężyli z Rosją 4-1, zaś w meczu Finlandii z Belgią padł wynik 2-0 dla Czerwonych Diabłów. Belgowie też w mocno rezerwowym składzie, ale przypieczętowali swój triumf w tej grupie. Wiemy, że z turniejem, że grają się na pewno Rosjanie.
Tak, bardzo fajne widowisko w Kopenhadze, gdzie Duńczycy w obecności swoich kibiców, no, w porywającym stylu grali Rosję. 4-1 zdemolowali drużynę Czerczesowa. No i Dania jest taką też pierwszą reprezentacją w historii Mistrzostw Europy, nie wiem czy wiesz, która awansowała do fazy pucharowej, mimo że przegrała 2 pierwsze mecze. Ale tutaj, no, wydaje się, że mimo wszystko w pełni zasłużony awans też, bo przegrali z Finlandią, mając naprawdę mnóstwo pecha w tym meczu. Po niezłym spotkaniu ulegli reprezentacji Belgii, a teraz wygrywają z Rosją i wchodzą automatycznie z drugiego miejsca. Finowie długo zanosiło się na to, jeszcze na 15 minut przed końcem, że mogą wejść do fazy pucharowej z drugiego miejsca, kończąc rozgrywki, co prawda z 4 punktami, ale kończąc fazę grupową, mając na koncie zaledwie 1 bramkę i 2 celne strzały w całej fazie grupowej, no w sumie 3, bo potem jeszcze w końcówce dali 1 strzał, no ale Belgia wygrywa. Romelu Lukaku wyrasta na jednego z głównych faworytów do korony króla strzelców. Oczywiście sama Belgia tutaj będzie mierzyła w zwycięstwo w całym turnieju.
Tak, Belgowie komplet punktów, bilans bramkowy 7-1, naprawdę wygląda to nieźle. Jeżeli chodzi o grupę C, tam w trzeciej kolejce Macedonia Północna podejmowała Holandię. Pomarańczowi bez większych problemów zwyciężyli w tym spotkaniu 3-0, dublet Jorginho Wijnalduma, zaś w starciu o drugie miejsce w tej grupie Ukraina przegrała z Austrią 0-1.
Z jednej strony niby bez problemów Holendrzy wygrali, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jeszcze przy stanie 0-0 najpierw Macedonia zdobyła bramkę, okazało się, że był minimalny spalony, dosłownie o długość paznokcia, a potem jeszcze strzał w słupek, także Macedonia miała trochę pecha. 2 bramki Wijnalduma, który jest niesamowicie zabójczo skuteczny w drużynie narodowej. 25 bramek Wijnalduma w jego dotychczasowej karierze wyprzedził w tej klasyfikacji takich piłkarzy chociażby jak Marco van Basten czy Dirk Kuyt. I teraz ma 3 gole. Jest jednym z najlepszych strzelców tegorocznego turnieju. Bramka też Depaya. No i rzeczywiście Holandia z kompletem punktów. To był też pożegnalny, bo 122 mecz w kadrze Macedonii Pandewa. Natomiast Austria wygrywa z Ukrainą 1-0, ale z przebiegu meczu zasłużyła zdecydowanie na większą wygraną. Austriacy pierwszy raz w historii Euro wyszli z grupy i pierwszy raz Austria wyszła z grupy na wielkim turnieju od 1982 roku, a więc prawie 40 lat.
Ja osobiście jestem trochę zaskoczony in minus postawą Ukrainy w tym ostatnim spotkaniu, bo naprawdę w spotkaniu z Holandią nasi wschodni sąsiedzi zaprezentowali się bardzo dobrze i spodziewałem się, że to będzie coś więcej niż tylko 3 punkty.
No i tak, a potem to też się dziś przełożyło na bardzo dobrą postawę w pierwszej połowie z Macedonią, gdzie prowadzili 2-0. Skończyło się na takim styku w wyniku 2-1, a potem porażka z Austrią i to w tej chwili rzeczywiście oczywiście Ukraina musi patrzeć na wyniki innych, bo mają tylko trzy punkty i też na minusie są, jeżeli chodzi o bramki. Zobaczymy ostatecznie, co to Ukraińcom da, ale już tam są głosy krytyki, że bez względu na to, czy Ukraina awansuje, czy nie, kibice domagają się głowy Andrija Szewczenki.
Przechodzimy do grupy D. To jest jedna z trzech grup, która jeszcze nie rozegrała trzech serii spotkań. W drugiej kolejce Chorwacja mierzyła się z Czechami i tam padł wynik 1-1. Również remis w starciu typowo wyspiarskim, czyli Anglia-Szkocja 0-0. Ktoś by powiedział, że skoro był wynik 0-0, to mecz musiał być nudnawy. Wręcz przeciwnie.
Dokładnie. No w tym meczu tylko brakowało goli, ale skoro to był mecz zespołów z Wielkiej Brytanii, no to na pewno mecz musiał toczyć się na wysokiej intensywności. Zresztą jednym i drugim zależało, bo też chodziło tutaj o prestiż. No generalnie obie jedenastki, które weszły na boisko, to są piłkarze, chyba to byli wszyscy ci 22 piłkarzy, którzy grają na co dzień w Premier League, oni się bardzo dobrze znają. No i co? Można powiedzieć, że Anglicy z jednej strony może mieli przewagę, ale Szkoci naprawdę, gdyby mieli też trochę więcej precyzji, to by mogli to spotkanie wygrać i Pickford trochę musiał się w ręce uwijać. Anglicy mimo wszystko rozczarowali, bo na pewno spodziewali się trzech punktów. Słaby mecz Harry'ego Kane'a, który tak, no dziwnie, to, że gra słabo to raz, ale w ogóle jakby był takim ciałem obcym ze swoim zespołem, jakby nie mógł znaleźć miejsca na boisku. No i zobaczymy, bo teraz konfrontacja bezpośrednia Anglików z Czechami o pierwsze miejsce. Czesi mają lepszy bilans bramkowy. Jeżeli zremisują, to wchodzą do następnej rundy z pierwszego miejsca. No i Chorwaci muszą drżeć, bo
no,
nie
dość, Chorwaci jeden z większych rozczarowań.
Tak, muszą pokonać Szkotów i dobrze by było, żeby wygrali chociaż tam, z dwiema bramkami, żeby ten awans był taki pewny, bez brania kalkulatorów do rąk i tak liczenia, jest. Jak to jest w innych grupach.
No i została nam jeszcze grupa F, czyli ta sławetna grupa śmierci. No i już mieliśmy małą niespodziankę. Węgrzy przy znakomitym dopingu pełnego stadionu w Budapeszcie zdołali wyszarpać punkt Francuzom, remis 1-1. Zaś w starciu Portugalii z Niemcami aż 6 goli, zwycięstwo naszych zachodnich sąsiadów 4-2, naprawdę znakomita reklama piłki nożnej.
Ja może zacznę od Portugalii, bo to byłby chyba prawdziwy paradoks, że drużyna, która na Euro 2016 wyszła z grupy nie wygrywając żadnego meczu, a potem wygrała Mistrzostwo Europy, teraz ta sama drużyna może zacząć Euro od wygranej i to okazało się, bo 3-0 i nie wyjść z grupy, bo Portugalia tak ma w tej chwili 3 punkty, gra z największym faworytem całego turnieju w ostatniej kolejce z Francją, zakładając, że przegra, co jest całkiem możliwe, może pożegnać się z turniejem, że na etapie fazy grupowej, co wydawało się po pierwszym meczu z Węgrami nie do pomyślenia, ale z Niemcami rzeczywiście Niemcy zagrali kapitalne spotkanie, w pełni zasłużone 4-2, mogli to spotkanie wygrać jeszcze wyżej. Świetne zawody, przede wszystkim Robina Gosensa, który w tym meczu brał udział praktycznie przy każdej bramce Niemców, no i w pełni zasłużone zwycięstwo. No i też taki pierwszy przypadek w historii, że ta sama drużyna zalicza dwa sambuje w jednym meczu, natomiast Francja-Węgry, bardzo fajny mecz, Węgrzy prowadzili po bramce Attili Fioli, wyrównał Antoine Griezmann. No lekka niespodzianka, ale Francuzi pierwsze miejsce w grupie i tutaj z awansem nie powinni mieć problemów. Na pewno, jeżeli chodzi o Francuzów, to brak Dembele gdzieś tam w pewnym stopniu osłabia siły rażenia zespołu, bo wiemy, że piłkarz Barcelony już nie zagra do końca turnieju.
Dokładnie tak. No jeszcze taki rzut oka na tą drabinkę. No mówiliśmy, że na pewno Włochy zagrają z Austrią, to już wiemy. Ten mecz 26 czerwca w Londynie. Tego samego dnia w Amsterdamie starcie Walii z Danią. Wiemy też, że na swojego rywala czeka Holandia 27 czerwca w Budapeszcie. Czeka również Belgia, która zagra 27 czerwca w Sewilli. No myślę, że już niedługo poznamy te pozostałe rozstrzygnięcia. Za dziś bardzo serdecznie już Państwu dziękujemy. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Zapraszamy za tydzień na kolejną audycję Studio Sport. Do usłyszenia.